cyklu Artyści, audycja Iwony Borawskiej. Dzisiejsza bohaterka, nazwijmy ją bohaterką, właśnie odebrała nagrodę prezydenta Gdyni za rolę w dwóch spektaklach Teatru Gdynia Główna, który prowadzi wspólnie z Ewą Ignaczak. Matka Królowa, wielka czarodziejka, czarownica, kobieta ze schroniska dla zbłąkanych dzieci to zarazem ta sama osoba, która w projekcie Ucieczka rozpędziła pociąg z teatrem z Niemiec przez Gdynię do Rosji, która prowadziła Południowo-Bałtycką Akademię Teatru Niezależnego, do Trójmiasta przybyła 9 lat temu. I wiadomo już na pewno, że bez niej nasza scena offowa byłaby znacznie uboższa. Ida Bocian, aktorka, reżyserka, menadżerka. Długo się zastanawiałam, bo tak intuicyjnie mi się pomyślało w tej kolejności. Dlaczego mi się tak pomyślało? I faktycznie, Ido, ja cię przede wszystkim widzę tak, jak pamiętam ze sceny. Od Tuli, Orlando, teraz przez Dwie Matki na przykład, w Pomiędzy, prawda, i w Księciu Pipo. Widzę cię przede wszystkim jako aktorkę, ale wiem, że jesteś reżyserką, bo też znam twoje spektakle. No i najbardziej chyba w ogóle w życiu podziwiam to, że jesteś menadżerką. Dyrektorką, księgową, menadżerką, organizatorką projektu. Więc spotykam się z tobą w tych trzech osobach i tak będziemy rozmawiać, ale jednak chyba w tym wszystkim najważniejszy jest teatr. A w teatrze się właściwie urodziłaś i dlatego poprosiłam, żeby mama, pani Luba Zarembińska, została trochę dłużej w Trójmieście, bo do Szamocina, tak? Pani?
Tak, do Szamocina też tam mam teatr na Dworcu Kolejowym. Zresztą Ida przez kilkanaście lat współprowadziła też, ale to myślę, że to nie jest dzisiaj temat.
Ależ jest też, myślę. Poprosiłam, żeby pani została, bo tak sobie pomyślałam, że fajnie się będzie przejrzeć córce trochę w oczach matki i odwrotnie i tak porozmawiać o tych wszystkich jakby twoich rolach, postaciach, wcieleniach, obliczach, nie wiem, teatralnych. Zwłaszcza, że akurat dostałaś nagrodę z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Cieszysz się?
Bardzo się cieszę i w ogóle tak jak wspomniałaś o tych moich rolach, to tak sobie gdzieś tam uświadomiłam, że chyba dlatego mnie cieszy tak mocno ta nagroda, że to w teatrze lubię najbardziej z rzeczy, które najlepiej mi wychodzą. I to bardzo jakoś tak dowartościowało mnie i umocniło też w tym, że chyba też warto się dalej w tym kierunku
czyli
rozwijać.
Czyli aktorstwo.
No właśnie tak. A to jest ciekawe, bo właściwie, no oczywiście wiadomo, że też jako dziecko już byłam też wciągana w różne projekty mamy i jej spektakle. I ta scena rzeczywiście się bardzo, bardzo mocno przewijała przez całe moje życie podglądanie tego, co mama robiła, uczenie się tekstów na pamięć, których w ogóle nie wiedziałam, że umiemy. Z bratem żeśmy odgrywali potem na przykład Nowe Wyzwolenie Witkacego, łącznie ze Światłami, czy Trojanki, więc mieliśmy do tego jakieś tego typu talenty. Teatr był takim środowiskiem rzeczywiście naturalnym, chociaż też w pewnym momencie takiej wczesnej młodości pewnego rodzaju buntu postanowiłam, że będę miała prawdziwy zawód i że chciałam bardzo być prawnikiem wtedy, że będę prawdziwy mieć taki zawód, że to taka prawdziwa praca, a nie teatr i gdzieś, który jednak mimo wszystko kojarzył mi się z jakąś formą mimo wszystko zabawy, chociaż też widziałam, ile mama pracuje, żeby ten efekt był. Ale wydawało mi się to naturalne, po prostu, że to się dzieje, to się gdzieś tam stwarza, tym się oddycha. I a propos jeszcze właśnie aktorstwa, to w sumie no, gram gdzieś przez przypadek, dlatego że, no, że nie do końca. Zawsze chciałam być dramaturgiem, marzyłam o reżyserii, a tym dramaturgiem to chciałam być w ogóle najbardziej. Zawsze uważałam, że będę po prostu jeszcze lepsza niż Tadeusz Słobodzianek. A tu nie do końca. To mam nawet czas na to, żeby się spełniać w tej roli, więc to jest też dosyć takie zabawne, że tak się potoczyły te losy. No i gdzieś rzeczywiście to aktorstwo we mnie siedzi, lubię to bardzo i bardzo, bardzo czuję się usatysfakcjonowana grając.
Pamięta pani na pewno ten moment, kiedy Ida w wieku lat 4 została przez panią wysunięta, wypchnięta, wyprowadzona na scenę, tak? W sztuce była ta Okudżawy, pierwszy tekst, jaki miała do powiedzenia.
Żółkowe przygody. Ja nie pamiętałam, ja jakby zapomniałam i dopiero właśnie przeczytałam chyba wywiad z Idą gdzieś w którejś z gazet i ona wspomniała o tej roli Grydianny, prawda, gdzie miałaś jedno zdanie do powiedzenia i cały zespół ci pomagał. Ja oczywiście tam tę realizację pamiętam, to była taka zabawa teatralna z amatorami. Ja też byłam jeszcze wtedy amatorką. Bywa tak w życiu, że nieraz dzieci idą za rodzicami. To znaczy, jeżeli ktoś jest tata mechanikiem, prawda, albo mama jubilerem, czy lekarzem, to dzieci w naturalny sposób idą nie na studia medyczne, tam na kursy i tak dalej, i tak dalej. I kontynuują ten zawód rodzica. Dramatem jest wówczas, a to ja spotykałam się właśnie z takimi sytuacjami z moimi wychowankami, gdy dziecko chce, a szczególnie jeśli chodzi o zawody artystyczne, prawda, iść w kierunku artystycznym, do szkoły plastycznej, do szkoły teatralnej itd., itd. I rodzice oczywiście weto jest i musisz być tym, musisz mieć taki porządny zawód, prawda, jak prawnik, czy tam mechanik, sklepikarz. I to jest dramat, bo całe życie wówczas takie osoby są niespełnione, jak potrafią się zbuntować i pójdą własną drogą nawet później, to jest wspaniale. W wypadku moich dzieci, czyli Idy i Janusza, to trudno mi powiedzieć, na ile dzieciaki były przymuszone, bo to życie nam dyktowało. Jeżeli ojciec moich dzieci jeździł ze mną ze spektaklami, bo jak na tamte czasy, kiedy nie było reflektorów, a nie było tyrystorów takich delikatnych czy komputerowych, myśmy wozili jakieś takie ogromne, takie pamiętam, okrągłe urządzenia, które skrzypiały przy tym, po to, żeby ściemić ładnie światło, bo tam tak u Mądzika żeśmy podpatrywali. A Mądzik zresztą też bardzo prowizorycznie przez wiele lat to robił i to bardzo pięknie. To dzieci w naturalny sposób zabieraliśmy, bo dwie niańki się nie sprawdziły, czy trzy, więc zabieraliśmy w trasę po prostu. I te dzieciaki moje, Ida i Janusz, no jakby przyglądały się. Co do prób nowego wyzwolenia albo innych, to prawda, bo dzieciaki szybko się uczyły tekstu i mogli po prostu podpowiadać aktorom. No i później tak rzeczywiście, no jeździli na festiwale, na konkursy recytatorskie. Podobna sytuacja potem się stała w momencie, kiedy z Idą tworzyłyśmy już na stacji Szamocin. Ja zrealizowałam takie przedstawienie też prawie bez słów, Zamiatacze ulic, spektakl uliczny. No i też zaczęto nas zapraszać z tym spektaklem. No i z konieczności chłopców, czyli Kajetana i Tymona, trzeba było ze sobą...
Moich synów.
Tak, synów, a moich wnusiów, jak ja ostatnio czule do nich mówię, im są starsi, tym czulej. I po prostu zabieraliśmy i w pewnym momencie patrzę, że dwóch chłopaków siedzi i czeka, aż skończymy przedstawienie. No to buch, dałam rolę, tym on spuentował przedstawienie, a Kajetan grał tam któregoś tam z żołnierzy młodocianych. I w wypadku Tymona, no to strzał w dziesiątkę, bo gra w spektaklach, na przykład moim, tak, w Tymoteuszu, jeździ na warsztaty, tutaj też w Dni Głównej, jest już przy teatrze i myśli o dalszej drodze aktorskiej. To w wypadku Kajetana, Kajetan twierdzi, że nie rozumie teatru, a my wiemy, że bardzo rozumie, jest bardzo wnikliwym widzem, naprawdę, i warto go posłuchać. Natomiast no nie wziął, nie... Syn z kolei poszedł też w artystyczne rzeczy, filmowe, ale to po ojcu.
To rzeczywiście jest prawda i to też jest tak, że ja mam takie wrażenie, że też nie zawsze te wybory nasze są takie zupełnie świadome i że my tak sobie projektujemy to nasze życie, bo na pewno moje życie nie było jakoś super zaprojektowane. No taką ważną rzeczą w moim życiu było pojawienie się pierwszego syna pod koniec liceum, więc to było bardzo wcześnie i pamiętam ten moment, kiedy, no tak, na świadectwie prawie piątki od góry do dołu, matura zdana jakoś, bo już z dzieckiem przy piersi, ale jakoś dałam radę. Tu może nie było specjalnie dobrych ocen, ale no to jest tak, że rzeczywiście mogłam zostać z dzieckiem w domu, mogłam zacząć studia i to bardzo różne. Bo z matematyki świetnie, z biologii nie inaczej, z chemii równie dobrze, nawet z fizyki mi szło, chociaż miałam 6 nauczycieli.
Z wiedzy o społeczeństwie
to tym bardziej, historia zdawana na maturze, polski również, no i co robić z takim człowiekiem? Więc postanowiłam, że ja się zajmę dzieckiem, że ja będę siedziała w domu. Udało mi się skończyć to liceum, to i tak już było duże osiągnięcie. Teraz zajmę się dzieckiem, a jak się odchowa, to może pomyślę o dalszej przyszłości. Oczywiście gdzieś tam będę jakieś próbowała pracę znaleźć w międzyczasie. A mama przyszła do mnie i pokazała mi taką kartkę, mówi, tu masz. Do tam jutra papiery się składa. A ja mówię, ale co to jest? Wiedza o teatrze, słuchaj, zaoczne studia w Warszawie, na Akademii Teatralnej, zaoczne, będziesz mogła pracować, z małym się podzielimy. Jakoś podzielimy, dasz radę, nie będziesz siedziała w domu, nie dasz rady, nie pozwolę ci na to. Nie, mamo, słuchaj, to jest głupi pomysł, ja chcę siedzieć, ja teraz właściwie no, muszę mieć czas dla dziecka, bo Mama mnie zmusiła do tego wtedy tak naprawdę, żebym...
Nie zmuszałam kogokolwiek, ale to była bardziej taka mobilizacja. Mhm. Nie, powiedziałam, że to nie ma sensu, tak. Chociaż można po wielu latach mieć wątpliwości, bo nie, jednak ja może myślę, że, dziecko odczuwało to.
Że ty byś trochę była nieszczęśliwa, a jak matka jest nieszczęśliwa, prawda, i się nie spełnia, nie rozwija, nie idzie do przodu, a w tym wieku i z tymi możliwościami, to by się odbiło. To by było...
Jeżeli mogę też, ja myślę, że przy mojej aktywności, bo ja byłam wtedy bardzo też aktywna, zresztą do dzisiaj nadal jestem, mimo że jestem na emeryturze, to jeszcze więcej pracuję artystycznie również. Ja myślę, że widząc moją aktywność, po prostu byś albo popadła właśnie w jakieś kompleksy i depresje, albo by po prostu byś powiedziała, no tak, no nie mogę być taka leniwa przy mamie, nie? To był ważny moment. To znaczy, ja myślę, że dwa razy cię tak jakoś tak trochę przetrzymałam. To znaczy, kiedy jeszcze chyba w szkole podstawowej był jakiś tani kurs przy Domu Kultury, bo tam byłam pracownikiem angielskiego, ty zaczęłaś chodzić, bo to było tani czy za darmo i mówisz, nie, ta pani to jest nudna, że ja w ogóle nie chcę tego angielskiego. Ja wtedy cię tak przetrzymałam, powiedziałam, będziesz, powinnaś, musisz w końcu, powiedziałam. Co jest świetne, bo ten angielski to twój, no widzisz, a mój teraz jest do niczego. I ten drugi raz, kiedy wiedziałam, że trzeba rękę podać i otworzyć jakąś ścieżkę. Trzeci raz było, to już chyba jest ostatni, to kiedy już chyba istniała stacja, to znaczy jeszcze ja dojeżdżałam z Piły, stacja Szamocin, ten dworzec, to znaczy ruina oczywiście, to pamiętam, że chyba wróciliśmy z jakichś wojaży w Francji i miałam na sekretarce, jeszcze wtedy były telefony tradycyjne, nagraną wiadomość z jakiejś fundacji polskiej, że mają dwa miejsca do wykorzystania na studiach w Dijon, takich rocznych studiach finansów i różnych tego typu rzeczy już nowoczesnych. Ja też powiedziałam, Ida, powinnaś pojechać. Mały był już odchowany, choć jeszcze mały, nie wiem, Kajetan. I mówię, powinnaś pojechać. Ale ja słabo znam francuski. Ja mówię, to po to właśnie pojedziesz, żeby trochę się podciągnąć. I tak. I rzeczywiście ona była wtedy przez rok i pisała pracę magisterską po polsku. Wykłady były po francusku chyba, tam nie wiem, skorygujesz czy nie. A rozmowy były po angielsku z Towarzystwem Międzynarodowym. A potem to już Ida mi powiedziała, kiedy wzięła mi za rękę, jak spotkały się na festiwalu z Ewą, to było już wiele, wiele lat temu, nie wiem, 8-9, i wróciła z festiwalu, zresztą z nagrodą, za Łucy jej dzieci i powiedziałaś do mnie, mamo, tylko nie płacz, ja już od jutra pracuję w teatrze w Sopocie. Ewa zaproponowała mi pracę w Sopocie. Będzie ci lżej, tak powiedziała.
Od 2008 roku jesteś w Trójmieście. Mama, nie wiem, płakała czy nie płakała, ale teraz tutaj wystarczy bardzo często bywa, więc fajnie.
No tak, no myślała, że się uwolni od silnej matki, ale to też, to jest bardzo ważny temat, żeby właśnie dać sobie powietrze, to jest bardzo trudne. Ja jednak no, przyjeżdżałam najpierw prywatnie i tak chyba najgorzej Ida się czuła, jak przywoziłam całą księgowość jeszcze stacji, bo w cieple mogłam sprawdzać tą moją księgową, prawda, naszą księgową i później, i to też nie jest nepotyzm, ani jakieś te kontakty rodzinne, tylko Ewa Ignaczak bardzo tak ceniła i ceni moje spektakle lalkowe. I uznała, że, a potem z Idą, że takie spektakle dla dzieci są im niezbędne. A ja też no, znam swój teatr lalkowy, to był taki autorski, właśnie jednoosobowy czy dwuosobowy. I rzeczywiście bardzo regularnie grałam w sopockiej scenie w The Beach, te moje lalkowe miniatury. I tak się stało, że gdy Gdynia Główna zaistniała, czyli Ida wyjeżdżając z Dworcowego Teatru trafiła do Dworcowego Teatru, no okazało się, że te moje miniatury lalkowe są potrzebne nadal, a do Gdyni uwielbiam przyjeżdżać. Po prostu teraz ostatnio jeżdżę pociągami też i sprawia mi to przyjemność i bardzo lubię Gdynię i też lubię to miejsce, bardzo cenię ekipę. Bo też nie są to super warunki, tak naprawdę. Tak. Ale to w takich warunkach też może ten teatr jest bardziej nowoczesny, otwarty, bliżej publiczności. Jak tutaj bliskość, no dwa tygodnie temu grana była Śpiąca Królewna, było dużo widzów i te dzieciaki tak blisko siedzą aktorów. Jak to, aktorzy muszą, oni nie mogą skłamać, bo wszystko widać, bo wszystko widz mały czy dorosły no, zauważy.
Twój teatr jest chyba zawsze blisko publiczności, prawda? I w takim bardzo aktywnym dialogu. dialogu. I wtedy, kiedy reżyserujesz, i wtedy, kiedy grasz chociażby u Ewy Ignaczak.
To prawda i chyba rzeczywiście to bardzo sobie cenię. Ja tak sobie gdzieś pozwoliłam kiedyś na taką refleksję, że w jakimś stopniu, to było w Szwecji, pamiętam taką rozmowę z młodymi ludźmi, którzy oglądali jeden z dyplomów Bajtu, wtedy pokazywany polsko-szwedzko-litewski dla nich, gdzie młodzież nam zadawała pytanie, ale dlaczego krzesło gra drzwi? I ja wtedy powiedziałam, bo wy i wasze mózgi, wasza wyobraźnia jesteście współreżyserami tak naprawdę każdego przedstawienia, które wymaga od was właśnie przez swoją formę takiego, a nie innego zaangażowania. I przy monodramach też widz staje się jakimś tam partnerem do dialogu też aktora. Takie odcięcie się czwartą ścianą jeszcze właśnie przy takich warunkach, kiedy jesteśmy tak blisko, no wydaje mi się gdzieś jakimś takim też właśnie stratą szansy na to, żebyśmy rozmawiali. Inna sprawa, że coraz bardziej jesteśmy przyzwyczajeni nawet w teatrze instytucjonalnych, w dużych teatrach też do tego, że coraz częściej też ta bariera ram jest łamana i chyba widz, chociaż nie do końca, ostatnio też dostałam takie pytanie od koleżanki, czy w naszym spektaklu burmistrz, ona chętnie przyjdzie, bardzo przyjdzie, ale ona musi wiedzieć, czy będzie wyciągana publiczność na scenę. Mówię, nie tylko aktorzy są wyciągani z publiczności na scenę, więc gdzieś się taka obawa jeszcze istnieje. Ale wydaje mi się, że to jest jakaś taka szansa właśnie na dialog, na spotkanie, na to, że też się czuje emocje tego widza, wyczuwa się, można go łatwiej prowadzić. No i tak jak mówię, gdzieś ja też bardzo to lubię, że my jakąś sugestią, jakąś próbą metafory, jakimś przypomnieniem w ogóle też, no, na czym polega chociażby poezja, prawda, że gdzieś musi nam uruchamiać i szukać tego, co jest między słowami, tych znaczeń, że uruchamia widza i że on, i to każdy z osobna, gdzieś wychodzi z jakąś swoją historią, z jakąś swoją emocją. Ja bardzo wierzę w inteligencję widza, kiedy reżyseruję. Przyznam, że ostatnio gdzieś tam zauważyłam, że aż zarzucam mocno, bardzo mocno widza różnymi znaczeniami i że chyba jednak muszę nad tym popracować, bo to kodowanie nie do końca zawsze się udaje odczytać. Ale to też jest tak, że reżyserii cały czas się uczę. Ja uważam, że jeszcze tych spektakli zrobiłam wciąż niewiele, że ciągle uczę się gdzieś i buduję własny język, że to jest jeszcze praca nieskończona, że tam jeszcze czuję się mocno, no, niepewnie. Kiedy gram, być może też dlatego, że przeważnie gram, no, jestem w dobrych rękach, czy najpierw jak grałam w spektaklach Mamy, czy nawet gdzieś tam w różnych też współpracach wcześniej, czy teraz z Ewą, no to jestem bardzo dobrze prowadzona. Znaczy jakby wiem, ile mi wolno, a jak mi tam coś na próbach wymyślę, czego nie wolno, no to po prostu nie i koniec, nie, to nie wchodzi. Ale to gdzieś mnie jakoś bardzo uruchamia tak twórczo. I tam czuję się bezpiecznie w pewnych ramach, a gdzieś ta ekspresja może się fajnie budować. Natomiast w reżyserii, no oczywiście ta odpowiedzialność jest dużo większa, bardzo się to przeżywa. Rozmawialiśmy też z Ewą o tym, że tak naprawdę jest jakaś taka ogromna samotność reżysera w takiej sytuacji przeżywania spektaklu, który się widzi, a który już trzeba wyciągnąć, jakby wypuścić z rąk, że no ta ogromna odpowiedzialność gdzieś tam do udźwignięcia jest trudna. Często się przeżywa krytyczne uwagi, znaczy one są nam bardzo potrzebne, ale jednak mimo wszystko to tak bardzo mamy mało dystansu do tego naszego dzieła, szczególnie na samym początku, tuż po premierze. To jest tak po prostu rzeczywiście noworodek, bardzo wrażliwy twór. I przyznam szczerze, że rzeczywiście no to jest rzecz, której ciągle się uczę i fajnie, że próbuję sobie stawiać kolejne wyzwania, ale no mam coraz gdzieś tam, mam nadzieję, że coraz więcej świadomości też, w jaki sposób to robię i że te spektakle będą właśnie poszukiwały własnego języka, będą coraz bardziej komunikatywne, będą właśnie próbowały to, co zakładam sobie teoretycznie, że właśnie będą gdzieś budziły tą wyobraźnię widza, że widz będzie współreżyserem ze swoją głową tego spektaklu, że to uda mi się wreszcie osiągnąć.
Nie chcę tu jakoś tam ograniczać ani porządkować, ale kiedy sobie przypomnę tak twoje spektakle reżyserowane, to nie jest wyłączny temat, ale chyba jednak główny. Piekielnie silne kobiety. Z Romea i Julii wyrzuciłaś w ogóle Romea, została i Julia, prawda? Lady M, czyli Lady Macbeth, teraz Batrzeba. I to jest taki rząd Orlando. O, no to w ogóle jest super postać, tym bardziej, że właśnie taka podwójna, prawda? Taki rząd silnych wcieleń kobiecych, prawda? Takiej kobiet, znaczy kobiecości, ale tu nie chodzi o płeć właściwie. Sama nie wiem o co, ale są to takie bohaterki niezwykłe, które się jakoś składają w taki wspólny obraz.
To jest prawda i to jest zamierzone. Tu nie ma przypadku. Ktoś kiedyś powiedział, że jeszcze na stacji Szamocin, że ja robię cały czas jedno przedstawienie i ono jest o miłości. I to był taki czas, że rzeczywiście próbowałam swoich sił jeszcze u mamy i w jakimś stopniu czegokolwiek się nie tykałam, to i tak wychodziło, że to jest spektakl o miłości. Ale gdzieś sobie pomyślałam, że no zaraz, ale to nie jest tylko i wyłącznie definicja człowieczeństwa naszej płci. I zaczęłam się zastanawiać też nad tym, to jest jakiś taki temat, który ostatnio mnie bardzo mocno drąży, że w pewnym jakimś zakresie, kiedy my zdobywamy pewne pozycje jako kobiety, zaczynamy dyrektorować, zarządzać, czy jeszcze wyżej wchodzić w politykę, wciąż oczekuje się od nas pewnych kobiecych zachowań, to znaczy, ale same nie do końca potrafimy zdefiniować, na czym to kobiece zachowanie ma polegać. Czy mamy wchodzić w te męskie spodnie, zacząć używać mocnego języka, rozstawiać wszystkich po kątach, czy używać strategii macierzyństwa, królowej matki pszczół. Ciągle nie mamy, to wszystko jest tak nowe, że myśmy sobie jeszcze chyba same nie odpowiedziały do końca na to pytanie. Ja gdzieś w tych moich poszukiwaniach teatralnych próbuję zdefiniować tę kobiecość i władzę, jak to na siebie wpływa. Stąd te silne postaci. Z drugiej strony też zauważyłam, że no cóż, no, polska dramaturgia mocno ciągle jeszcze jest świetnych, bardzo dużo świetnych ról dla mężczyzn. Tam można się popisać wszelkimi możliwościami aktorskimi. A dla dziewczyn, kobiet, a jeszcze później kobiet w wieku starszym, coraz trudniej gdzieś jest o te role, chociaż to się zmienia oczywiście, mam teraz coraz więcej też fantastycznych dramaturzy, które też piszą dla kobiet. Taka pamiętam książka, która się u nas przejawiała u nas na półce, była 5 czy 6 kobiet szuka reżysera. Tak. Że jakby no, jest gdzieś to bardzo, bardzo trudne i pomyślałam sobie, że tak, że będę eksplorować, że będę szukać w literaturze tego typu postaci, będę stawiała na kobiety, żeby właśnie gdzieś tam próbować definiować tę kobiecość, co ona znaczy, jak my gdzieś próbujemy się określić w świecie właśnie między mężczyznami, dziećmi, powołaniami, zadaniami. No i gdzieś tam wciąż się pojawia ta powinność, co powinna kobieta, co jest kobiece, co nie jest kobiece, ta próba definicji. Ja myślę, że kiedyś dojdę już do tego też tematu, żeby podobnie próbować redefiniować mężczyzn, bo myślę, że w tych czasach to równie trudno jest im zdefiniować swoją męskość, jak nam swoją kobiecość, ale to jeszcze chwila. Lubię te bohaterki. Ja gdzieś tam, nawet jeżeli to jest Lady Macbeth, to ona gdzieś w tej swojej właśnie sile mnie bardzo fascynuje. Jestem też, no ja gdzieś troszeczkę się zakochuję w tych moich bohaterkach. Nie w spektaklach, ale w nich mocno i podoba mi się to, że mogę taki reflektor gdzieś tam takim mocnym światłem wydobyć je z czasami, no mroków. No bo cóż, no Lady Macbeth nawet nie ma imienia. My nawet przecież nie wiemy, jak ona miała na imię. Prawda? Nawet nazwiska nie znamy, bo Lady Macbeth jest nazwiskiem przecież męża. Więc jakby no nawet na tej zasadzie, że no właśnie, a w tekście Batrzeby jest będziesz pamiętana tylko i wyłącznie dzięki swoim synom, niczemu więcej. I Batrzeba jako jedna z niewielu kobiet jest w ogóle, okazuje się, że dzięki jej różnym decyzjom i złym i dobrym, wymieniana w rodowodach, również między innymi na przykład Józefa i Marii, kiedy mówimy o Nowym Testamencie. Więc jakby no, jednak gdzieś to próbujemy się przebijać. Oczywiście czasy są już no, nieporównywalne do tego nawet, co było 100 lat temu. To z tego się bardzo cieszę, ale tak, lubię te bohaterki, lubię rozmawiać o kobiecości i gdzieś szukać jakiejś swojej definicji.
Kiedy teraz tak matka patrzy na córkę, to co dominuje? Troska, podziw, lęk?
No miłość. Tak, to tak myślę. Miłość i też... ja już nie mogę się zastanawiać, bo córka mi przypomina, ależ mamo, ja mam już tyle lat. Zresztą przypominała mi to już jako kilkunastolatka, Nie mogę używać słowa musisz, powinnaś. Ja już bardziej teraz słucham, co jest, nie jest moją cechą tą
dominującą.
Jestem też gadułą, ale teraz wsłuchuję się w to, co mówię. Tylko jeszcze się martwię, żeby ona tak ciężko nie pracowała, żeby miała życie jeszcze i dla siebie też, żeby czas dla swojej kobiecości poświęcić też. No ale to mówi też matka pracoholiczka, prawda? Ja mam kilka godzin wolnych, to już też nie wiem, co ze sobą zrobić. No ja życzę idzie, żeby to, co to takie może trywialne, Andrzeja Wajdę zapytano, kiedy otrzymywał Oscara, prawda? Czego panu jeszcze życzyć? On powiedział, żeby nadal była pasja, pasji, tak? Chyba Dalai Lama powiedział, że jeżeli chcesz żyć wiecznie, to rozdawaj siebie i zostawiaj w ludziach to, co umiesz.
To jest właśnie to, co daje chyba największą satysfakcję, że gdzieś tam mam świadomość, że w części ludzi, z którymi pracowałam, to też nie mówię tutaj właśnie ani o aktorstwie, bo to jest chwila, tak? To gdzieś może u kogoś gdzieś zostanie w pamięci, ale pewnie niekoniecznie. Tym bardziej nie w spektaklach, które reżyserowałam, ale kiedy pracowałam rzeczywiście, czy nie wiem, z osadzonymi w zakładzie karnym, czy gdzieś właśnie blisko ludzi, czy z seniorami, czy z dziećmi i się później okazuje, że się komuś pokazuje inny świat, że się komuś dodaje odwagi, że komuś się podnosi poczucie własnej wartości, że otwiera się jakąś nową energię, albo po prostu zwyczajnie traktuje tak normalnie, bez żadnego stygmatu i dla tej osoby to jest akurat w tym momencie bardzo, bardzo ważne i no to jest nieprawdopodobna satysfakcja i też, no i wtedy też to uczy pokory. To znaczy gdzieś dla mnie ważna jest bardzo ta równowaga, że okej, możemy pojechać na festiwal, tam się pokazać, zmierzyć z jury, z publicznością festiwalową, ale mamy też tutaj naszą publiczność, do której wychodzimy w miasto, w jakichś czasami niewygodnych warunkach i w najmniejszej czasami miejscowości mamy zagrać tak, jak gralibyśmy w Warszawie, bo to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, komu coś zostanie, jakaś iskierka w głowie, kogo być może to spotkanie zainspiruje do czegoś, więc wydaje mi się, że to bardzo, bardzo jest ważne właśnie gdzieś tam cały czas bycie blisko odbiorcy, pokora, uczenie się tego. Co do tego odczuwania satysfakcji, to ja bym się jednak tego pouczyła mocniej, bo nie do końca uważam, że to jest też taki pęd ku nowym celom, bo jest to mocno wypalające. Wydaje mi się, że trzeba umieć usiąść na chwilę i przez sekundę chociaż, dwie, trzy, wydłużam ten czas coraz bardziej, pocieszyć się tym i powiedzieć sobie tak, fajnie, osiągnęłam, udało się, zostałam nagrodzona, pocieszyć się tym i nabrać napędu, bo to też jest niesamowite paliwo do tego, żeby gdzieś tam dalej się poszukiwać, spełniać. Ale z drugiej strony też, no proszę zobaczyć, że taki napęd rakietowy dostałam od mamy przez te wiele lat i no to się jeszcze długo nie wypali. No to się jeszcze długo
dobre
nie
paliwo.
Dobre paliwo długo się nie wypali i myślę, że rzeczywiście będzie mnie gnać, a poprzeczka wysoko jest postawiona.
No jeszcze właśnie to teraz tak by powiedziałaś o tym, że trzeba poczuć tą też satysfakcję, cieszyć się. Ja od Idy, znaczy może odwrotnie, Ida uczy mnie w ostatnich latach, żeby cieszyć się tym, co też jest dobre, miłe, nie wiem, nagrody, satysfakcje, dobra premiera, czy dobry odbiór publiczności, nowy przyjaciel, przyjaciółka. No ja właśnie jakoś przestałam się cieszyć różnymi rzeczami i kiedy Ida mnie przyłapuje na takich jeszcze momentach, że nie wiem, gładzę wydaną książkę, prawda, bezwiednie, moja ręka bardziej się cieszy niż mózg i moje serce, to pamiętam to zdanie, które bardzo, bardzo czule noszę w sobie. Nareszcie mama coś cię cieszy. Bo możliwe, że w moim życiu był też nadmiar jakby pewnych rzeczy. Nie było za dużo rzeczy, którym się musiałam martwić. Owszem, no, zabiegać, rozwiązywać problemy. Natomiast od córki, nie artystki, nie dyrektorki, nie menadżerki, czy superksięgowej, uczę się cieszyć tym, co życie, czy sztuka, czy ludzie przynoszą. To jest bardzo ważne. I to są też chwilki po prostu, chwilka, moment.
No i taka to jest właśnie artystyczna i nie tylko, i życiowa synergia tutaj między nami. Uczymy się nawzajem i gdzieś tam mam nadzieję, że też ta wymiana energetyczna ciągle trwa i jest też, myślę, że dla nas obu ważna. Więc tak jesteśmy trochę razem, trochę osobno, trochę się spotykamy, trochę się rozstajemy. W takim sensie fizycznym oczywiście, bo nie emocjonalnym.
Nauczymy ale... się dawać sobie wolność też, bo te więzi między matką a córką, czy synem też artystą na przykład, czy ojcem i synem, są czasami zbyt mocne, zbyt wiążące, zbyt ograniczające. A ja z kolei się też uczę, no sama, a to z trudem przychodzi, nie więzić na przykład właśnie rodziny, dać im powietrze. To jest to bardzo późno przyszło, prawda, Ida? To trzeba było może uciec właśnie, nie wiem, odjechać, wyjechać, a ja...
To nie było łatwe i teraz już nie oceniajmy, czy to no było tak. Dobre, czy to było
nie, ja nie wracam do tego momentu rozdzielenia teatrów. I kiedy jest wolność, kiedy jest powietrze i sprzyjające słońce, bo nam zawsze brakuje, to wtedy ta twórczość przychodzi, ta satysfakcjonująca, piękna, prawda?
Było to spotkanie z Idą Bocian i jej mamą Lubą Zarembińską. Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Tomasz Cybula.